Supermocne.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Supermocne. Ja nazywam się Ania Skoczek, a dziś mam przyjemność gościć autorkę, pisarkę, reporterkę, fotografkę Ilonę Wiśniewską.
Cześć, dzień dobry.
Cześć. Bardzo mi miło, że znalazłaś chwilę, żeby pojawić się w Radiu Poznań przy okazji twojej wizyty w Poznaniu, bo jesteś tu przy okazji promocji swojej nowej książki Jem, tak? Jem to jest dom?
Po norwesku. Tak.
Jem na północnych wyspach. Domy na północnych wyspach. Zanim przejdziemy jeszcze do tej najnowszej książki, to ja wspomnę tylko, że piszesz książki od 2014. Od 2010 roku mieszkasz w Norwegii. Wyjechałaś na północ. Z czego to wynika? Jak to się stało? Jak się potoczyły twoje ścieżki, że wylądowałaś w tak zimnym miejscu na świecie, w Arktyce?
Ja właśnie do Arktyki poleciałam dlatego, że mieszkałam w najcieplejszym miejscu w Polsce, czyli mieszkałam we Wrocławiu. Pracowałam tam w takim szklanym budynku, w którym nie było klimatyzacji w pewnym momencie i wykonywałam jakąś bezsensowną pracę. I w wolnych chwilach sprawdzałam sobie kamerki internetowe w różnych miejscach na świecie, do których bym chciała pojechać. Jednym z tych miejsc właśnie był Spitsbergen. No i potem okazało się, że ja jednak muszę pojechać i ten Spitsbergen zobaczyć, że już nie umiałam we Wrocławiu oddychać, bo byłam ciągle chora, było lato i wtedy pod koniec lata w 2009 roku poleciałam tam pierwszy raz, wykorzystując jakieś oszczędności. Dostałam od mamy z jej świnki skarbonki, po prostu całą świnkę dostałam i powiedziała, żebym ja pojechała sobie i zobaczyła, czy ja tam wreszcie zacznę lepiej oddychać i to się rzeczywiście stało.
Ale myślałaś i miałaś z tyłu głowy w trakcie planowania tego wyjazdu, że być może zostaniesz tam na zawsze?
Nie, w ogóle nie, bo to też jest takie miejsce nieoczywiste do zostawania, więc ja pomyślałam, że będzie bardzo fajnie tam sobie pojechać na wakacje samej i pierwszy raz tak daleko na północ i że to już będzie przygoda sama w sobie, a potem tak się losy potoczyły, że ja tam po roku wróciłam i spędziłam kolejnych 5 lat, a przeprowadziłam się tam mając 29 lat, czyli taki też przełomowy okres w życiu, prawda? Kiedy się już jest takim dorosłym, ale już też się powinno wiedzieć, czego się chce. No,
więc... Sama wyjechałaś ten pierwszy raz?
Tak.
Nie bałaś się ani trochę?
Nie, ja się nie bałam.
A znałaś język?
Znałam angielski, więc po angielsku można się tam było bez problemu porozumiewać. Nie, ja się nigdy nie bałam sama jeździć. Ja w sumie od dziecka jeździłam gdzieś sama. I też moja mama podróżowała sama jako dziecko i też jakoś te podróżowanie i bycie samemu nigdy nie było jakimś dla nas wyzwaniem, dlatego że zawsze było wiadomo, żeby po prostu pytać ludzi, jeżeli czegoś się nie wie, żeby ufać ludziom, których się spotyka. I to jest chyba taki dobry kapitał, żeby zacząć podróżować.
Czyli z otwartą głową i otwartym sercem wyjechałaś na tę północ, mimo tego surowego charakteru, można byłoby powiedzieć. Miałaś tą nadzieję, że tam ludzie też będą otwarci.
I byli. Właśnie to jest to, że wydaje nam się, że im dalej na północ pojedziemy, tym będą ci ludzie bardziej zamknięci. A to jest trochę odwrotnie, że w połowie Skandynawii, na południu Norwegii mam wrażenie, że ludzie są bardziej zamknięci, a im leci się dalej na północ, czy przesuwa bardziej na północ Arktyki, to oni są rzeczywiście coraz bardziej otwarci.
A jak już tam doleciałaś, to ty byłaś tym zjawiskiem dla nich?
Nie, bo to już ten Spitsbergen już wtedy był turystyczną wyspą, więc ja byłam kolejną turystką, która miała za czyste buty, żeby tam się w nich przechadzać po mieście. Byłam zbyt poważnie ubrana właśnie, bo wiedziałam, że jadę na koniec świata, więc trzeba się do tego dostosować. Nie wzbudzałam zainteresowania nikogo, no bo już byłam jedną z wielu turystek.
Zajechałaś tam pod koniec 2009 roku. Twoja pierwsza książka, właśnie Zimna Wyspa Spitsbergen, została wydana dopiero w 2014 roku, czyli dojrzewała w tobie ta myśl, żeby opisać właśnie tę północ.
We mnie ona dojrzała dosyć szybko, tylko że ja potrzebowałam zgody wydawnictwa Czarne, a to było moje ukochane wydawnictwo reporterskie. No więc ja chciałam, żeby to oni wydali tę książkę. Tyle, że wydawało mi się eleganckie wysyłanie im maila z pytaniem raz w roku. Więc w trzecim roku dopiero odpowiedzieli. Więc ja czekałam i potem w tym trzecim roku mojego mieszkania tam dostałam propozycję napisania tej książki. Więc wtedy już pisałam ją z tą intencją wydawniczą.
Wcześniej, zanim wyjechałaś, pracowałaś w Polsce jako edytorka. Pracowałaś też z tekstem. Myślałaś wcześniej o tym, w twojej głowie pojawiała się taka myśl, że chciałabyś sama jednak napisać książkę?
Ja zawsze chciałam pisać, tylko nie miałam o czym. To jest taka myśl, która we mnie dojrzewała, tylko szukałam jakiegoś tematu. Wiedziałam, że mnie bardzo interesuje non-fiction, dlatego że to jest opowiadanie o ludziach, którzy dzielą się ze mną swoimi historiami życia. To jest ogromny zaszczyt, to jest w ogóle fantastyczne doświadczenie. Więc ten Spitsbergen był dla mnie taką kopalnią inspiracji, dlatego że tam nagle się okazało, że jest bardzo dużo ciekawych postaci i oni są z całego świata. I jeszcze do tego nikt nie napisał o nich książki, nie napisał o tej społeczności, tylko zazwyczaj się o Spitsbergenie pisze w kontekście przyrody, zmian klimatycznych, zwierząt, a nie o tych dziwnych osobach, które właśnie wybrały to miejsce do życia.
I co ciebie tam zachwyciło? Spodziewałaś się, że tam jest aż tyle narodowości w jednym miejscu na tej wyspie?
Mnie tam generalnie zafascynowała prostota tego życia, bo to się może wydawać, że tam jest tak właśnie ciemno i są te trudne warunki życia i one rzeczywiście są. Ale to, w jaki sposób działa ta społeczność, było coś fantastycznego. Ja nigdy nie mieszkałam w Norwegii wcześniej, a tu się spotkałam z Norwegami, którzy nie zamykają drzwi do domów, którzy nie wyjmują kluczyków ze stacyjki w samochodach, gdzie wszystko jest w jakiś sposób wspólne. To jest też specyfika życia na wyspie, prawda? Że tam się nie ukradnie tych rzeczy, one nie znikną. Więc to było fantastyczne zobaczyć, że właśnie na takim końcu świata i takim zimnym, że społeczność jest tak otwarta. Ta myśl, że nas wszystkich zrównuje zimno i wtedy naprawdę wszystko jedno, czy my jesteśmy, z jakiego jesteśmy kraju, czy coś wyznajemy, jakąś religię, czy nie. Co myślimy? W ogóle to nie miało żadnego znaczenia. To było właśnie równość bycia w zimnie i bycia na przykład w 4 miesiącach ciemności sprawiało, że naprawdę tam bardzo ta społeczność była równa.
W swoich książkach, tak jak już wspomniałaś, przytaczasz też takie historie osobiste, bardzo intymne. Było trudno przekonać tych ludzi do tego, żeby się otworzyli przed tobą, jednak obcą osobą. Bo bycie reporterem w Polsce to jest jakby jedna rzecz, ale bycie reporterem też w obcym kraju, z trochę inną kulturą, to było wyzwanie, to było trudne?
Mnie się wydaje, że w ogóle najważniejszą rzeczą w pisaniu reportaży jest czas. Wiadomo, że nie każdego ma, ale to, żeby mieć możliwość spędzić jakiś czas właśnie w danej społeczności, też być w jakiś sposób użytecznym dla tej społeczności, bo ja jestem wyznawczynią właśnie takiego reportażu potrzebnego, w tym znaczeniu, że ten reporter się na coś przydaje. Zawsze ma ręce, zawsze zazwyczaj, ale może coś zrobić, prawda? Może pomóc na przykład fizycznie, więc ja się starałam tak pomagać. No i rzeczywiście to jest każda książka, każda opowieść i każda rozmowa z człowiekiem, która potem się ukazuje w książce, to jest jeszcze osobna historia tego, jak do tego doszło, ile czasu potrzebowaliśmy na to, żeby się do siebie przekonać. Wiele osób od razu było bardzo otwartych, żeby opowiadać o swoim życiu. Na przykład starsze Norweżki, to było w drugiej książce. Ja z nimi spędzałam dużo czasu, bo one po prostu też miały tę przestrzeń na te rozmowy. Więc z mieszkańcami Grenlandii to były kolejne książki. No tam było trudniej, bo też nie mieliśmy wspólnego języka, więc też inaczej te historie się opowiadały, bo one się opowiadały w takim byciu razem. I to też język nie był tutaj akurat bardzo, bardzo istotny. Więc każda ta książka to jest inny rodzaj tego zbierania tych historii. Potem to jest tak, że ja się z wieloma tymi bohaterami zaprzyjaźniam. Wiele tych historii gdzieś we mnie jest do teraz i one gdzieś ewoluują. Też jest takie bardzo, bardzo piękne doświadczenie, że można te historie spisywać.
Ile czasu pracowałaś nad pierwszą książką o Spitsbergenie?
O, ja ją zaczęłam pisać po 3 latach spędzonych na Spitsbergenie, więc już te doświadczenia w niej zawierałam, te z tych 3 lat i pracowałam już nad tekstem przez rok. Mniej więcej każda książka to jest ileś miesięcy wyjazdu czy bycia w jakimś miejscu, które sobie wybrałam. Potem jest pisanie, które zazwyczaj zabiera około roku.